Dzień dobry. Mateusz Lechowski, kanał korespondent.pl, Rozmowy o świecie. Na początku chciałem bardzo podziękować Państwu za to, że oglądacie treści, które pojawiają się na tym kanale, że subskrybujecie ten kanał i od razu do subskrypcji zachęcam, ale najbardziej dziękuję osobom, które wspierają mnie za pomocą portalu patronite.pl. To dzięki Państwu ten kanał jest niezależny, to dzięki Państwu na tym kanale pojawiają się nowe treści. Bardzo dziękuję i jeżeli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, można to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link znajduje się w opisie tego nagrania. A dziś rozmawiamy o Polsce i ryzyku wojny z Rosją. Rosją, która prowadzi od prawie 22 miesięcy pełnoskalową wojnę na Ukrainie, ale jednocześnie Rosją, która zagraża krajom regionu. Tak uważa mój dzisiejszy gość, znany już Państwu, bo kilkukrotnie na tym kanale rozmawialiśmy, ekspert, analityk, człowiek, który bardzo, bardzo wiele o Rosji i który napisał nową książkę. Ta książka to Pauza strategiczna, czyli Polska wobec ryzyka wojny z Rosją. Proszę Państwa, moim gościem jest dziś pan Marek Budzisz. Dzień dobry, panie Marku.
Dzień dobry.
Panie Marku, napisał pan kolejną książkę, Pauza strategiczna, Polska wobec ryzyka wojny. Ja, proszę Państwa, czytam tym razem w wersji elektronicznej, ale będą mogli Państwo w opisie znaleźć winietkę tej książki. Panie Marku, to co ja wyczytałem w tej książce nie napawa optymizmem, ale może zacznijmy od tego, żeby wytłumaczyć naszym widzom, czym jest ta pauza strategiczna.
No to jest sytuacja, z którą wiele na to wskazuje, będziemy mieli niedługo do czynienia, w związku z, a zatem ona, jej istotą jest to, że żadna ze stron uczestnicząca w wojnie, mam na myśli wojnę między Federacją Rosyjską a Ukrainą, nie osiąga swoich celów strategicznych z wielu różnych powodów. Też te cele strategiczne ulegają przeformułowaniu, przeformatowaniu. Wojna dzisiaj wydaje się toczyć o coś zupełnie innego niż w momencie, kiedy się zaczęła. I ten okres, który upłynie od momentu pewnego, bym powiedział, zmniejszenia intensywności działań frontowych, bo nie mam tutaj na myśli pokoju, to wydaje mi się dość odległym scenariuszem, ale raczej będziemy mieli do czynienia zapewne z takim obniżeniem poziomu czy skali tego konfliktu. Obie strony będą starały się wykorzystać do poprawienia swojej pozycji wyjściowej do momentu, kiedy powtórnie przystąpią do czegoś w rodzaju dogrywki. Mnie się wydaje, że Rosja jest tym kandydatem takim dość oczywistym, który tym państwem, które do tej dogrywki będzie chciało przystąpić. No a zatem to, co z pewnością wojna na Ukrainie, jeśli można w ogóle użyć takiego sformułowania, dała, no to pewnego rodzaju czas dość ograniczony, który powinien być wykorzystany na, ja piszę to z perspektywy polskiej, czyli mnie interesuje tutaj sytuacja Polski, ten czas powinien być wykorzystywany na przygotowanie się do nowych realiów. Nie chcę powiedzieć starcia, natomiast chcę powiedzieć, że będziemy mieli do czynienia z Rosją, która nie zrezygnuje ze swojej agresywnej formuły prowadzenia polityki, będzie dążyła do budowy przewagi, będzie dążyła do narzucenia pewnego nowego ładu, z pewnością regionalnego, a może nawet szerszego. No i w związku z tym, jeśli chcemy myśleć o funkcjonowaniu w realiach pokoju i o stabilnym wzroście, to musimy ten czas dobrze wykorzystać. Jego nie będzie bardzo dużo, w związku z tym nie zbudujemy jakiegoś modelowego porządku, no ale pewne działania trzeba podjąć, bo dogrywka nastąpi. Taka jest moja ocena.
Nawet w tytule ma pan Polska wobec ryzyka wojny z Rosją. Czy to ryzyko jest duże pana zdaniem? Ryzyko wojny,
ryzyko
ewentualnej agresji rosyjskiej?
Ryzyko moim zdaniem zależy od naszego postępowania, naszego i naszego systemu sojuszniczego. Ja uważam, iż Rosjanie dzisiaj znajdują się już w innej wojnie. Oni uważają, iż toczą wojnę z NATO. I w związku z tym, dążąc, bo z tego nie zrezygnowali, do zbudowania pewnego nowego ładu międzynarodowego, a z pewnością europejskiego, muszą myśleć w dłuższej perspektywie o pokonaniu NATO. Pokonanie NATO to moim zdaniem niekoniecznie jest wypowiedzenie wojny Paktowi Północnoatlantyckiemu i wygranie tej wojny. To jest oczywiście jeden z możliwych scenariuszy, ale są też inne. W moim odczuciu Rosjanie w tym swoim myśleniu o tym, że toczą wojnę z Zachodem, a opoką Zachodu jest Pakt Północnoatlantycki, oni będą starali się doprowadzić do rozbicia jedności sojuszniczej. To będzie ten element kluczowy w ich strategii obliczonej na lata, bo to jest drugi z kolei element tego, o czym trzeba pamiętać, że Rosjanie projektują swoje działanie nie w perspektywie najbliższych miesięcy, ale w perspektywie lat, a w związku z tym będziemy mieli do czynienia z sytuacją pewnej stałej presji o charakterze strategicznym, a celem tej presji, ta presja będzie wywierana przez Federację Rosyjską i będzie miała wielowymiarową postać, to znaczy nie tylko Rosjanie będą grozili użyciem swoich sił zbrojnych, ale będą się na wiele różnych sposobów starali zdestabilizować sytuację w państwach frontowych NATO. To będzie presja wieloletnia, my w związku z tym musimy być na to przygotowani. Oni będą starali się pogłębić podziały, podzielić Sojusz Północnoatlantycki, pokazać, że ich interesy nie sięgają na przykład do zachodniej Europy, a z tą zachodnią Europą są gotowi ułożyć sobie partnerskie relacje, pod warunkiem oczywiście, że Europa Środkowa, niewykluczone, że i też Północna, będzie w jakiejś innej przestrzeni bezpieczeństwa. To jest o tyle istotne, że Ukraina tu w tej konstrukcji nie jest najważniejsza. To też trzeba moim zdaniem o tym pamiętać. Ukraina w rosyjskim myśleniu o ewolucji porządku międzynarodowego jest już dzisiaj traktowana jako pewien etap. Etap, który trzeba zamknąć, to znaczy trzeba zrealizować rosyjskie cele. Natomiast to nie jest tak, że rosyjski ten ekspansjonizm czy imperializm, jak inni mówią, ogranicza się tylko i wyłącznie do Ukrainy. Oni uważają, tak ja odczytuję stan nastrojów rosyjskiej elity i klasy publicznej. Oni uważają, że w gruncie rzeczy Rosja może być bezpieczna, czy może być w tym sensie bezpieczna, iż mieć suwerenność, czyli swobodę kształtowania swojego losu, o ile uda jej się pokonać NATO, ale nie w wyniku wojny, tylko w wyniku rozbicia tego sojuszu, doprowadzenia do podziału, doprowadzenia do wypchnięcia wreszcie Stanów Zjednoczonych z Europy. Wojna tu jest jedną z opcji, ale nie jedyną. No i tu w związku z tym jest cała sekwencja działań, które zarówno Rosjanie mogą podejmować, jak i my, chcąc uniknąć tego scenariusza, musimy też się na to odpowiednio przygotować.
A uważa pan, że jesteśmy jakkolwiek przygotowani, czy raczej jesteśmy daleko w lesie, jeśli chodzi o taką ewentualną możliwość odpowiedzi na agresję ze strony Rosji?
Ja uważam, że mamy bardzo dużo do zrobienia. Znaczy, po pierwsze, musimy zrozumieć, iż ta rosyjska agresja nie będzie miała charakteru wojskowego, albo przynajmniej nie wyłącznie wojskowy. To oznacza, że to jest zresztą jedna z nauk wynikających w sposób moim zdaniem dość oczywisty z wojny na Ukrainie. Ja tam to staram się jakoś opisać w pierwszym rozdziale tej książki. No, ta nauka sprowadza się w gruncie rzeczy do tego, że we współczesnych wojnach nie uczestniczą wyłącznie siły zbrojne. Walczą całe organizmy państwowe, a nawet trzeba powiedzieć, walczą społeczeństwa. I w związku z tym od siły takiej wewnętrznej siły społecznej, od takiej dynamiki społecznej, od systemu odpornościowego państwa wreszcie, no zależy to, jak w tej wojnie się dane państwo zachowuje, czy jak silny opór jest w stanie budować. Siły zbrojne są pewnym tylko elementem tego całego systemu. Tylko, że trzeba pamiętać o tym, że wojna ma charakter asymetryczny, to znaczy przeciwnik szuka tych miejsc, gdzie my jesteśmy słabi i tam stara się uderzyć, tam stara się pogłębić nasze słabości, a nie atakować w sposób tak skonstruowany, że uderza się tam, gdzie druga strona jest najsilniejsza. No i tak zachowują się Rosjanie i wydaje się, że w przyszłości oni też tak będą się zachowywać. W związku z tym paradoks polega na tym, że jak my zbudujemy nasze siły zbrojne, to one nie mogą być i zresztą nie będą taką oazą nowoczesności i sprawności w ogólnie niesprawnym państwie i społeczeństwie, które jest słabo przygotowane moim zdaniem, aby radzić sobie z wyzwaniami tych nowych czasów. Bo Rosjanie będą starali się uderzyć tam, gdzie my jesteśmy po prostu słabi i nieprzygotowani. W tym sensie mówienie o siłach zbrojnych jest tylko wyimkowym traktowaniem całego problemu. Ja uważam, że my niewiele, a może zbyt mało robimy, jeśli chodzi o nasz potencjał sił zbrojnych, a jeszcze mniej robimy, jeśli chodzi o to, co się określa mianem systemu odpornościowego państwa. Szeroko rozumianego, bo tu trzeba by zacząć od pewnej ogólnej zasady budowania jedności państwowej wokół najważniejszych spraw. Znaczy, ja uważam, że my jesteśmy w niebezpieczny sposób podzieleni w sprawach publicznych i to nawet jeżeli te podziały nie przekładają się na jakiś zamęt wewnętrzny, to one przekładają się na to, jak reagujemy na rysujące się wyzwania. Społeczeństwa czy państwa podzielone wewnętrznie z reguły reagują zarówno z pewnym opóźnieniem, jak i mniej adekwatnie do potrzeb, co niestety jest na rękę naszym przeciwnikom. Oni będą się starali to wykorzystać. W związku z tym tu jest cały wielki obszar spraw związany z tym, jak funkcjonuje państwo polskie, jak wygląda nasze życie publiczne, jak rozmawiamy ze sobą, jak się spieramy w kwestiach fundamentalnie istotnych dla przyszłości państwa, czy jesteśmy zdolni do osiągnięcia jakiejś wspólnej płaszczyzny porozumienia i też wspólnej pracy na rzecz takich rozwiązań, które wydają się pożądane. No to jest cały w gruncie rzeczy zespół zagadnień związany z tym, jak myślimy o naszym państwie, jak tego państwa używamy, jak się o nie troszczymy, jak traktujemy naszych współobywateli, którzy mają prawo do posiadania odmiennych poglądów, też odmiennego sposobu życia. Nie każdy musi żyć tak, jak na przykład ja uważam to za godne i celowe, tu trzeba mieć tego świadomość. W związku z tym w moim odczuciu, jeżeli myśleć o bezpieczeństwie i myśleć o przyszłości, no to musimy zacząć pytać się o to, jak funkcjonuje nasze państwo i czy na tym poziomie jesteśmy zdolni przygotować się na te czasy niełatwe, które nadchodzą. I tu moja odpowiedź jest niestety dość pesymistyczna. Te nasze reakcje czy nasze zachowania są cząstkowe, spóźnione i nie w pełni odpowiadające wyzwaniom. Tak można oczywiście funkcjonować. To nie oznacza, że się natychmiast ewentualny konflikt czy starcie przegra. Ukraina nie przegrała, tak? Ukraina też była państwem źle się przygotowującym do wojny, to na to są dziesiątki przykładów, tylko nauka, którą powinniśmy wyciągnąć, jest taka, że Ukraina płaci straszliwą cenę za te różne zaniechania i byłoby dobrze, żebyśmy my tej ceny nie płacili, ucząc się na te i obserwując ten dość tragiczny momentami los naszych sąsiadów. Ja mam wrażenie, że my nie do końca chcemy się uczyć. I to jest ten problem, który moim zdaniem jest ważny.
No właśnie wiele osób zarzuca, zarówno mi, ale przede wszystkim panu i wielu innym ekspertom, że straszycie wojną. Co by pan odpowiedział tym osobom?
(Śmiech) Ja w ogóle uważam, że wojna wybucha nie wtedy, kiedy się o niej mówi i kiedy się do niej przygotowujemy, tylko właśnie wtedy, kiedy o niej się nie myśli, nie mówi i nie przygotowuje do niej, bo taka jest istota polityki odstraszania. To znaczy, jeżeli graniczymy z państwem, które jest państwem agresywnym, państwem, które nie tylko nie szanuje norm prawa międzynarodowego i zasad współżycia między ludźmi cywilizowanymi, no jest państwem w gruncie rzeczy barbarzyńskim, mam tu na myśli Federację Rosyjską, żeby nie było wątpliwości, jest państwem, które uczyniło z faktu posiadania siły o charakterze wojskowym pewne nie tylko narzędzie poprawy swojej sytuacji, ale też element usprawiedliwienia najbardziej bestialskiej i brutalnej polityki. No takie są realia. Druga kwestia, którą trzeba postawić, no to jest pytanie, czy widzimy w Rosji zwiastuny tego, że Rosja się zmieni, że zamierza zejść z tej drogi, na którą wprowadził ją Putin, zresztą przy aplauzie nie tylko rosyjskiej elity, ale też i szerokich mas obywateli Federacji Rosyjskiej. Oczywiście nie wszystkich, ale większości, jak się wydaje. Otóż moim zdaniem, przynajmniej na razie, ja takiej zmiany nie widzę. To znaczy niewiele dzisiaj zapowiada to, iż Rosja przekształci się wewnętrznie i stanie się państwem miłującym pokój, z którym będzie można myśleć o współpracy partnerskiej na zasadach cywilizowanych. Historia zresztą mówi o tym, że agresywne państwa i społeczeństwa mogą się zmienić, ale wtedy, kiedy wojnę przegrają i wtedy, kiedy odczują bardzo boleśnie skutki tej przegranej wojny. No tak przynajmniej było po II wojnie światowej w przypadku Japonii, w przypadku Niemiec, chociaż oczywiście są tacy, którzy wątpią w autentyczność tej przemiany. Ale w przypadku Rosji nic dzisiaj moim zdaniem nie wskazuje na to, żeby Rosja w dającej się przewidzieć perspektywie czasowej była państwem, które przeistoczy się z wilka w baranka. No to byłby nadmierny optymizm, a wręcz przeciwnie, jest cała masa sygnałów, deklaracji i już podjętych działań, które wskazują na to, iż Rosja będzie nie tylko dążyła do rozbudowy swojego potencjału wojskowego, ale będzie chciała go używać po to, żeby osiągać cele polityczne. No w związku z tym, jeżeli graniczymy z takim sąsiadem, to musimy się zastanowić, co zrobić, żeby utrzymać pokój. I moim zdaniem to jest pytanie o skuteczność polityki odstraszania. To polityka odstraszania, w pewnym skrócie to ujmując, ona musi się sprowadzać do takiego oddziaływania na rachunek strategiczny, w tym wypadku Federacji Rosyjskiej, ażeby rosyjskie elity doszły do wniosku, że wojna przeciwko Polsce czy państwom wschodniej flanki NATO im się nie opłaca z wielu różnych powodów. Albo tej wojny nie będą w stanie wygrać, albo straty, które poniosą, będą zbyt duże i być może nawet zagrażające istnieniu Federacji Rosyjskiej, a w sensie politycznym tego konfliktu nie rozstrzygną po własnej myśli. A w związku z tym dzisiaj powinniśmy mówić o skuteczności, o warunkach skuteczności polityki odstraszania. Ja uważam, że elementem tej skuteczności jest potencjał wojskowy, bo Rosjanie biorą to pod uwagę. Oni bardzo uważnie obserwują, jakie potencjały wojskowe mają ci, których oni postrzegają za, tak jak Polskę, historycznych wrogów, o czym niedawno pisał przecież Miedwiediew. A w związku z tym ten potencjał wojskowy jest istotnym czynnikiem odstraszania i brak potencjału wojskowego jest istotnym czynnikiem zachęcenia Federacji Rosyjskiej do agresji. Tu mechanika jest zupełnie odwrotna w moim odczuciu. A zatem nie ci, którzy mówią, że trzeba się przygotować do wojny, działają na rzecz wojny, tylko ci, którzy bagatelizują zagrożenie, działają na rzecz wybuchu wojny. Bo agresywny przeciwnik uzna, że jesteśmy słabi i w związku z tym może nam podyktować swoje warunki bezkarnie zupełnie. Ale oczywiście ten te elementy gotowości wojskowej czy militarnej są niewystarczające. To o tym mówiłem trochę wcześniej.
A na jakim etapie, pana zdaniem, jest w tej chwili Federacja Rosyjska po blisko 22 miesiącach wojny na pełną skalę na terenie Ukrainy? Czy to jest kraj, który zbliża się do zwycięstwa, czy to jest kraj, który odczuł bardzo sankcje ze strony sojuszników Ukrainy z Zachodu, czy może odwrotnie? Czy może to jest kraj, który nie odczuł tych sankcji, albo może odczuwa je w mniejszym stopniu, a dodatkowo jeszcze rozwija cały czas swoją armię? Oczywiście ponosi straty, ale je zastępuje, bo takie informacje do mnie dochodzą. Natomiast czy to daje szansę Rosji rzeczywiście rozbudowania armii w najbliższym czasie? Gdzie jest Rosja w tej wojnie, w tej chwili?
Tu trwają spory na ten temat, które w moim odczuciu są wynikiem przede wszystkim jakby różnicy w zakresie tego, co traktujemy jako punkt odniesienia. Nie jest tak, że sankcje nie oddziaływują na Rosję. Ci, którzy mówią, że Rosja nie odczuwa sankcji, moim zdaniem się mylą. Sankcje ograniczają rosyjskie możliwości rozwoju, ograniczają możliwości jakby też rozwoju technologicznego. Musimy pamiętać, że na świecie dokonuje się właśnie teraz czwarta rewolucja przemysłowa. Rosja tu wyraźnie będzie odstawała, co oznacza, i tu jest kluczowy ten czynnik, że w dłuższej perspektywie czasowej, raczej dziesięcioleci niż lat, Rosja z pewnością zacznie być państwem, które będzie w sposób znaczący odstawało, jeśli chodzi o mocarstwa, o zdolności generowania choćby postępu technologicznego, ale też i budowy nowych systemów broni. Więc w tym sensie Rosja zapewne, ale to nie jest perspektywa bardzo szybka, będzie miała do czynienia z takim oddziaływaniem sankcji, które ograniczą jej możliwości budowy nowoczesnego potencjału wojskowego, a w związku z tym i ekonomicznego, jedno się łączy z drugim, i społecznego, więc w tym sensie Rosja będzie przegrywała tę swoją walkę o miejsce w jakimś rankingu narodów. Tylko musimy też pamiętać, że sankcje, przynajmniej tak jak one były projektowane, i tak jak były one zapowiadane przez Stany Zjednoczone i pozostałe państwa Zachodu, one nie miały na celu ograniczenie możliwości rozwojowych Rosji w dłuższej, kilkunastoletniej perspektywie, bo tu kluczowym czynnikiem jest to, jak długo te sankcje będą utrzymane i czy one nie będą obchodzone, bo nawet utrzymywane sankcje bez możliwości egzekucji, ich przestrzegania mogą być sankcjami relatywnie nieskutecznymi. Sankcje były obliczone przede wszystkim po pierwsze na to, żeby doprowadzić w krótkiej, kilkumiesięcznej perspektywie do załamania się systemu finansowego Federacji Rosyjskiej. O tym mówił Joe Biden dość wyraźnie jeszcze przed wybuchem wojny. Po drugie, one miały uniemożliwić Rosji odbudowę swoich strat sprzętowych, jeśli chodzi o sprzęt wojskowy, i dopiero w trzeciej, tej najdalej idącej perspektywie blokować możliwości jakby uczestniczenia w wyścigu technologicznym. Jeśli chodzi o te dwie pierwsze możliwości, to już gołym okiem widać, że po pierwsze nie mamy do czynienia z destrukcją rosyjskiego systemu finansowego, on nadal jest relatywnie dość stabilny. Tam nie ma zjawisk, które mogłyby świadczyć o chaosie. Oczywiście Rosjanie użyli pewnych narzędzi administracyjnych, żeby te scenariusze zablokować, niekorzystne dla siebie, ale to nie zmienia faktu, że sankcje nie odniosły takiego skutku, jaki projektował Zachód. I teraz jest druga kwestia związana z tym, czy Rosjanie mają zdolność odbudowy swojego potencjału wojskowego. Tu nie chodzi tylko o stan kadrowy, jeśli chodzi o siły zbrojne, bo co do tego nie ma wątpliwości, że mają taką zdolność. Rosyjska baza rekrutacyjna wynosi dzisiaj 9,4 miliona ludzi, co oznacza, że na potrzeby zbudowania armii 1,5 miliona osób oni dysponują takim potencjałem demograficznym. Tylko tu nie chodzi wyłącznie o potencjał demograficzny, ale chodzi o sprawność państwa, które powinno być w stanie i utrzymać, i wyposażyć tego rodzaju siły zbrojne w odpowiedni sprzęt. No i tu obserwujemy taką, powiedziałbym, postępującą rewizję poglądów świata zachodniego co do rosyjskich możliwości. Jeszcze wczesną wiosną tego roku niektóre ośrodki analityczne, renomowane, na przykład CSIS albo brytyjskie RUSI, oni formułowali taką ocenę, że Rosjanom właściwie kończą się już rakiety, którymi mogą ostrzeliwać cele Ukrainy. Podawane były różne daty. Ja pamiętam na przykład takie daty, no najdalej pesymistyczne, mówiły o tym, że w maju Rosjanie już będą odczuwali istotne problemy amunicyjne i nie będą w stanie tych rakiet w odpowiedniej liczbie produkować, ażeby uzupełniać zużycie. Dzisiaj to wygląda nieco inaczej. No, choćby, nie wiem, Justin Bronx z Rosji uważa, że Rosjanie miesięcznie produkują około 100 rakiet, co oczywiście nie pokrywa zużycia w skali miesiąca, natomiast jednak wykonują pewien ruch na drodze do zwiększania swoich możliwości produkcyjnych. Również, to nie chodzi tylko o przestawienie fabryk w tryb produkcji na potrzeby sił zbrojnych, no ale również obchodzenia tych sankcji, bo do tej rosyjskiej produkcji wojskowej potrzeba całą masę komponentów importowanych. I w obydwu tych segmentach czy sektorach Rosjanie działają w sposób skuteczniejszy, niż i to na Zachodzie uważano. Oni są w związku z tym w pewnej fazie rozkręcania swojego potencjału przemysłowego. I tutaj są dwie szkoły myślenia. Są tacy, którzy uważają, że im się to nie uda, że mamy do czynienia z propagandą w gruncie rzeczy, że te argumenty, iż Rosjanie będą w stanie budować tyle sprzętu wojskowego, ażeby pokryć straty, które do tej pory ponieśli, są na wyrost. No i jest wreszcie druga szkoła, która mówi o tym, że nawet jeśli nie jeden do jednego oni będą te straty w stanie uzupełnić, to ich możliwości będą rosły. A jeżeli rosną ich możliwości, to ich rosnące możliwości trzeba zestawić z możliwościami po stronie państw zachodnich wspierających Ukrainę i państw zachodnich, które też muszą uzupełnić swoje arsenały, no bo te arsenały zostały opróżnione właśnie po to, żeby Ukrainę wspomagać. I tutaj też mamy do czynienia z pewnym znaczącym asynchronizmem działań, no bo jeżeli Rosjanie dość energicznie zwiększają swoją produkcję, no to nie można tego powiedzieć o Europejczykach. Europejczycy w sposób bardzo opieszały i nawet nieodpowiadający własnym deklaracjom to robią. Nieco lepiej robią to Amerykanie, no ale właśnie ta opieszałość reakcji europejskiej skłania Putina i innych ludzi w Rosji do mówienia o tym, że w gruncie rzeczy prędzej czy później Europa się podzieli, bo nie wszystkie państwa czy społeczeństwa europejskie chcą ponosić koszty związane z przygotowaniem się do wojny, która jeśli wybuchnie, to będzie miała charakter wojny regionalnej, toczonej gdzieś na peryferiach Europy, a w związku z tym, nie wiem, Belgowie czy Niemcy będą woleli na co innego wydawać własne pieniądze. To jest pewien rachunek strategiczny rosyjski, który wydaje się, przynajmniej na razie, a przełomu ja tutaj nie widzę, odpowiada rzeczywistości. Jeśli do tego dodamy pewną niewiadomą związaną z polityką amerykańską, czy to w związku z ewentualnym zwycięstwem Donalda Trumpa i zwycięstwem takiej linii, może nie izolacjonistycznej całkowicie, ale takiej, dla której priorytetem jest raczej zaangażowanie w Azji Południowo-Wschodniej, czy na przykład w związku z sytuacją no jakiegoś zaostrzenia sytuacji w Azji, no to to Rosjanie uważają, że Ameryka też prędzej czy później, to w perspektywie 2-3 lat, skoncentruje swoją uwagę na Azji, zostawiając czy mniejszą wagę kładąc do, przykładając do Europy. A w związku z tym, jeżeli Europa nie zacznie serio myśleć o własnym bezpieczeństwie, a Ameryka zostanie zmuszona rozwojem wydarzeń do zmiany swoich priorytetów i preferencji, to Rosjanom się otworzy wtedy okienko możliwości podyktowania swoich warunków Europie Środkowej, a być może i całej Europie, z pewnością Ukrainie. I tu mamy tę różnicę w tych strumieniach czasu, bo Rosjanie uważają, że to jest kwestia 3, może 4 lat, a może 2, ale nie 20. Natomiast sankcje i możliwości związane z takim trwałym upośledzeniem rosyjskiego organizmu przemysłowego, no to raczej jest perspektywa lat kilku czy kilkunastu, a nie 2 czy 3. A w związku z tym oni uważają, że w krótkiej perspektywie 2-3 lat oni więcej będą w stanie znieść i szybciej się zmobilizować, wygrają to starcie z Zachodem, podyktują nowe warunki układu europejskiego, wymuszą odejście Stanów Zjednoczonych z Europy. Amerykanie zresztą nawet mogą być z tego zadowoleni, bo się wtedy skoncentrują na Azji, a Europa będzie w gruncie rzeczy poddana pewnemu dyktatowi rosyjskiemu. Dyktat to będzie w Europie Środkowej, dla Europy Zachodniej zapewne będzie bardziej formuła kooperacyjna czy formuła współpracy. Taki jest rosyjski plan gry. Ja nie mówię, że to oni zrealizują, ale musimy mieć świadomość, do czego oni dążą. A w związku z tym ta batalia, o której mówię, i też te zdolności odbudowy sił zbrojnych, czy ich użycia, bo też musimy pamiętać, że ewentualne zamrożenie wojny na Ukrainie może doprowadzić do sytuacji, że część tego potencjału, który Rosjanie już dzisiaj mają i który jest zaangażowany na Ukrainie, on może zostać przesunięty na jakiś inny kierunek. Oni mogą dążyć do budowania takiej lokalnej nierównowagi czy lokalnej przewagi sił na swoją korzyść, starając się jeszcze dodatkowo pogłębić pewne podziały w NATO, stawiając sprawę na ostrzu noża, no bo to jest to słynne pytanie jeszcze sprzed II wojny światowej, które zadawali sobie francuscy publicyści, czemu mają ginąć za Gdańsk. Teraz niektórzy mogą sobie w Europie Zachodniej zadawać pytanie, czemu mają ginąć za Dyneburg, czy czemu mają ginąć za jakieś tam pustynne i słabo zaludnione obszary Finlandii na dalekiej północy. W związku z tym tu różne scenariusze wchodzą w grę. Ja uważam, że Rosjanie mają perspektywę kilkuletnią i budują swój potencjał po to, żeby wygrać to starcie nie za 20 lat, ale za lat kilka, a Europa w sposób oczywisty jakby nadal tkwi w przekonaniu, iż może liczyć na zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i nie jest zobligowana do tego, ażeby robić tak dużo, jak to jest niezbędne. To jest bardzo niebezpieczna postawa. I to jest postawa, która może niestety nas, Polaków i nas, Europejczyków z Europy Środkowej i z Skandynawii, doprowadzić do bardzo niebezpiecznej sytuacji.
A uważa pan, że rzeczywiście w tej chwili Rosja myśli na poważnie o kontynuowaniu jakby tej ekspansji? I co, tak jak pan powiedział, ale co w takim razie z Ukrainą? Co w takim razie z krajem, w którym przy tej chwili no, toczy się największa wojna od lat i to zaangażowanie rosyjskie jest kluczowe tam. Właściwie wszystkie swoje środki, jakie mogą Rosjanie, wysyłają na front ukraiński.
Zgoda, tylko że tu musimy mieć świadomość tego, że wojna na Ukrainie wchodzi moim zdaniem w kolejną fazę. Z punktu widzenia wojskowego, ona się sprowadza do tego w gruncie rzeczy, że dzisiaj, tak jak ja oceniam sytuację, Ukraina nie ma możliwości zbudowania kolejnej armii, ażeby rozpocząć jakąś kolejną ofensywę. Ukraińska prasa pisała o tym nawet, że generał Załóżny, rozmawiając z Lloydem Austinem w czasie jego niedawnej wizyty w Kijowie, powiedział, że Ukraina będzie potrzebowała po to, żeby zbudować tego rodzaju potencjał 17 milionów sztuk pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm i 400 ponad miliardów dolarów. To oczywiście można to uznać za przesadę, ale jak się uważnie przeczyta ten artykuł Załużnego w The Economist, tak, dość obszerny opis sytuacji, no to on tam kreśli wizję, która w gruncie rzeczy zawiera w sobie dwie drogi. Pytanie, którą drogą Ukraina i Europa i świat pójdą. Ta jedna droga to jest zbudowanie armii, która byłaby w stanie wyprzeć Rosjan z terenów, które oni okupują łącznie z Krymem. To oznacza znacząco większe dostawy, uzyskanie dominacji w przestrzeni powietrznej, uzyskanie też nowych systemów rakietowych o znacznie większym promieniu rażenia. To jest ta pierwsza droga. Dzisiaj bardzo niewiele wskazuje na to, że sojusznicy Ukrainy chcą tą drogą pójść. No raczej mamy całą masę sygnałów związanych z tym, że ta gotowość do wspomagania Ukrainy, ona maleje. No, a jeszcze jest pytanie o realne zdolności produkcyjne przemysłu obronnego państw Europy i Stanów Zjednoczonych. One też nie są na tyle rozbudowane, ażeby myśleć o jakimś szybkim podążaniu tą ścieżką. No, ale w związku z tym, jeżeli ta perspektywa zbudowania nowej armii ukraińskiej, która byłaby w stanie pokonać w polu Rosjan, jest perspektywą dzisiaj relatywnie mało prawdopodobną, to tu się pojawia druga formuła, o której też mówił Załużny, przecież pisał o tym, czyli przejścia Ukrainy do wojny obronnej, tak, czyli zbudowania w gruncie rzeczy takich odpowiedników linii Surowiki, no tylko po stronie ukraińskiej. Wydaje mi się, że Ukraina już przystąpiła do tego rodzaju działań. Mamy wypowiedzi Zełenskiego na ten temat, mamy zresztą rozpoczęcie prac mających na celu ufortyfikowanie linii frontu. To będzie oznaczało, że Ukraina, korzystając z pewnej przewagi, którą daje obrona, będzie moim zdaniem w stanie kontynuować wojnę, będzie w stanie powstrzymywać Rosjan. Może jakieś lokalne zmiany na froncie będą miały miejsce zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. No ale wojna przestanie być taką wojną manewrową, tak jak do tej pory mieliśmy do czynienia z kilkoma przykładami przeciw wojny manewrowej. Pierwsza faza ataku na Kijów, Charków i była wojną bardzo szybko zmieniającą się sytuacją, była wojną typową, wojną manewrową. Potem ukraińskie kontrofensywy jesienią na kierunku łymańskim czy na kierunku chersońskim też były związane z tym elementem manewrowym. Od zimy wojna ma już nieco bardziej statyczny charakter. To, co się teraz dzieje, moim zdaniem może zmierzać w stronę jeszcze bardziej uczynienia z tej wojny, takiej wojny, nazwijmy to, pozycyjnej i bezkontaktowej, czyli Ukraina na przykład będzie starała się izolować Krym, umacniać to, co jest wielkim osiągnięciem, to też trzeba podkreślić, strony ukraińskiej, czyli umacniać to, że im się udało odblokować w gruncie rzeczy trasy żeglugowe z Odessy i sąsiednich portów przez wody terytorialne Rumunii i Bułgarii, tak żeby tak wznowić ten handel towarami masowymi. Ale generalnie to może oznaczać, że wojna jeszcze będzie dość długo trwała bez jakichś znaczących rozstrzygnięć na froncie. I teraz pojawia się pytanie, jak na to zareagują Rosjanie, bo oni oczywiście mogą reagować tak jak pod Awdijewką, czyli te takie bym powiedział, nie licząco się ze stratami ataki mas żołnierskich powtarzać, licząc na przełamania, mogą przyjąć tą formułę walki w gruncie rzeczy dość statycznej i jednocześnie przystąpić do odbudowy swojego potencjału wojskowego, czyli jakby zacząć robić to, na co Ukraina dzisiaj wydaje się nie mieć sił i nie mieć sprzętu. Rosjanie mogą przystąpić do budowy kolejnej armii złożonej z tych nowych albo żołnierzy kontraktowych, albo odbywających przeszkolenie. I teraz jest pytanie, ile Rosjanie czasu potrzebują na zbudowanie tego nowego potencjału. Są tacy, którzy uważają, że 2 lata, są tacy, którzy uważają, że to będzie 4 lata albo 5. Ja nie rozstrzygam tej kwestii, natomiast uważam, że oni będą to robić, oni już to zaczęli. Budowa 2 nowych okręgów wojskowych petersburskiego i moskiewskiego oznacza, że w każdej z nich powinna docelowo stacjonować 1 armia. I to jest ten kierunek, którym Rosja będzie chciała podążać, czyli oni będą chcieli uzyskać, nie analizuję w ogóle sytuacji na Białorusi, bo tam też musimy mieć świadomość, że Białoruś też ma swoją rolę do odegrania, ale Rosjanie będą chcieli uzyskać przewagę ilościową, nie nad Ukrainą, ale nad Ukrainą i nad NATO. Będą chcieli odbudować swoje siły po to, żeby móc zacząć ich używać w charakterze narzędzia presji politycznej. Jeżeli nasze reakcje będą nieadekwatne, opóźnione albo niewystarczające, to oni, jeżeli już zaczną osiągać pewien poziom ilościowy, będą to wykorzystywać politycznie. Wcześniej nie dając nam spokoju, bo to też trzeba mieć świadomość. To nie będzie tak, że my będziemy sobie spokojnie żyli i mogli realizować założone plany. Rosjanie będą moim zdaniem realizować taką strategię nękania. Oni zresztą już to robią. Mamy kryzys migracyjny na granicy z Finlandią. Mamy jakieś niepokojące zajścia na Bałtyku, uszkodzenia infrastruktury krytycznej. Oni będą cały czas szukać jakichś słabych punktów, będą przykuwać naszą uwagę, będą starali się wpływać na to, jak my alokujemy środki, po to, żeby je alokować w sposób suboptymalny. No to jest pewna gra, która będzie przez Rosjan prowadzona. Co do tego nie mam wątpliwości.
W jakim stanie jest w tej chwili, pana zdaniem, Ukraina? To znaczy, chodzi mi właśnie, powiedzieliśmy o Rosji, a teraz po 22 miesiącach, na jakim etapie jest Ukraina? Czy to jest kraj, który jest w stanie dalej kontynuować wojnę, czy gdyby rzeczywiście zmieniła się kwestia dostaw i wsparcia z Zachodu, to Ukraina szybko tę wojnę musiałaby skończyć? Jak to wygląda ekonomicznie? Jak pan to ocenia?
Tego do końca nikt nie wie, bo te dane ekonomiczne, ale też i dane o na przykład produkcji sprzętu wojskowego przez ukraiński sektor przemysłowy, one nie są publicznie dostępne. No możemy wnioskować z pewnych szczątkowych informacji. One nie są bardzo optymistyczne, te informacje, które się pojawiają. No na przykład zwróciłem uwagę na takie informacje, które ujawniło ukraińskie Ministerstwo Obrony, mówiąc o tym, że produkcja sektora przemysłowego pracującego dla armii zwiększyła się od wybuchu wojny 4-krotnie. A jeżeli się uda zrealizować plany roku 2024, to będziemy mieli do czynienia z 6-krotnym wzrostem tej produkcji, ale nadal około połowę mocy produkcyjnych tego sektora przemysłowego ukraińskiego jest niewykorzystywanych. To też są oficjalne dane. To trochę ma to związek z tym, jak pomoc wojskowa również Zachodu jest dystrybuowana, bo to jest pomoc finansowa, która jest przeznaczana na zakup broni, na przykład w przypadku Stanów Zjednoczonych, największego darczyńcy, ta broń jest kupowana w amerykańskich firmach, to ona oczywiście ma swoje znaczenie, ale to nie przekłada się na wzrost zdolności produkcyjnych sektora ukraińskiego. Dlaczego to jest istotne? No dlatego, że jeżeli Amerykanie będą zmniejszać swoje zaangażowanie finansowe, albo ono nie będzie tak rytmiczne jak do tej pory, to Ukraina nie odbudowała swoich zdolności właśnie z tego powodu, że mimo iż prowadzi bardzo intensywną wojnę, ona nie miała pieniędzy, ażeby składać zamówienia we własnym sektorze przemysłowym. Połowę niewykorzystanych mocy produkcyjnych to bardzo dużo. Na Ukrainie jest nadal 3 miliony bezrobotnych. To też tutaj brak rąk do pracy nie wydaje się być barierą. No ale to jest trochę wynik tego, jak ta pomoc jest skonstruowana. No i teraz w związku z tym Pojawia się tu wielki znak zapytania, czy fizycznie, bo to nie są kwestie finansowe, Ukraina będzie w stanie wyprodukować lub pozyskać taką liczbę sprzętu i amunicji, żeby utrzymać te swoje linie oporu. Bo jeżeli nie będzie w stanie tego zrobić, jeżeli Rosjanie będą mieli tu przewagę, to ten opór, niezależnie od woli kontynuowania walki, będzie lokalnie słabł, a no być może nawet ulegał załamaniu. Poza tym tu jest jeszcze jeden czynnik, który jest czynnikiem moim zdaniem absolutnie kluczowym. Mianowicie społeczeństwo ukraińskie musi mieć perspektywę wygrania wojny, jeżeli chcemy oczekiwać od niego kontynuowania walki. Jeżeli ta perspektywa będzie perspektywą oddalającą się albo zupełnie nierealistyczną, bo pomoc wojskowa słabnie, bo pomoc finansowa jest ograniczona, bo Ukraina na razie nie ma żadnych gwarancji bezpieczeństwa mimo szumnych deklaracji, a członkostwo w NATO jest oddalającym się marzeniem. Nie wiadomo jeszcze w ogóle, co przyniosą tegotygodniowe negocjacje w sprawie otworzenia rozmów w sprawie członkostwa Ukrainy w Wspólnocie Europejskiej. No to jeżeli te wszystkie, nazwijmy to strategiczne cele, które chce osiągnąć społeczeństwo ukraińskie, zaczną się oddalać albo wręcz okażą się celami nierealistycznymi, to znaczy niemożliwymi do osiągnięcia, no to wtedy pojawią się naturalne procesy, zresztą badania opinii publicznej już pokazują, że to się zaczęło na Ukrainie, no kiedy zacznie być stawiana kwestia, czy warto kontynuować wojnę o tym poziomie intensywności i tym poziomie strat, czy po prostu nie lepiej jest zawrzeć jakieś, nawet jeżeli go nie lubimy albo uznajemy za niepotrzebne czy niegodne, porozumienie z Rosją, ażeby zmniejszyć te dolegliwości związane z wojną. Wojna i gotowość do walki moim zdaniem napędza się perspektywą zwycięstwa. Jak ta perspektywa zwycięstwa się oddala, no to ta gotowość też ulega zmniejszeniu. I tu jest jeszcze jeden element, na który trzeba zwrócić uwagę, właściwie dwa. Po pierwsze, no musimy mieć świadomość, że państwo ukraińskie całość środków, które pozyskuje z tytułu danin publiczno-prawnych, przeznacza na kontynuowanie wojny. 1,6 biliona hrywien według projektu budżetu przyszłorocznego to jest to, co Ukraina przeznacza na kontynuowanie wojny. 1,5 biliona hrywien to jest całość dochodów ukraińskiego budżetu, co oznacza, że właściwie państwo funkcjonuje dzięki finansowej pomocy ze strony sojuszników i organizacji międzynarodowych. W przyszłym roku, tak szacuje ukraiński minister finansów, to powinno być 42,8 miliarda dolarów. To jest skala tej pomocy, którą Ukraina powinna pozyskać, ażeby być w stanie kontynuować wojnę i funkcjonować jako państwo. To znaczy administracja musi być utrzymywana, wypłacane renty, emerytury. No to wszystko doskonale wiemy, o co tutaj chodzi. Dzisiaj Ukraina przestaje mówić i myśleć o odbudowie, czego choćby dowodem jest to, że resort ministra Kubrakowa odpowiedzialny za odbudowę stracił 3/4 swojego budżetu. Będzie miał ten budżet okrojony do 1/4 tegorocznej wysokości, mam na myśli tu projekcję roku przyszłego. No to jest potwierdzenie tego, że sama Ukraina uważa, iż ta perspektywa odbudowy się oddala. Jeżeli pomoc finansowa nie będzie napływała w sposób rytmiczny, no to Ukraina będzie miała do wyboru dwie drogi. No albo zmniejszyć swoje wydatki na prowadzenie wojny, albo znaleźć jakieś inne źródła finansowania potrzeb w zakresie pozostałych wydatków publicznych. Jak nie ma napływu pieniędzy, no to można albo zmusić własnych obywateli do sfinansowania tych wydatków, no bo obywatele Ukrainy mają znaczną ilość środków w bankach. Można, mówiąc w pewnym uproszczeniu, użyć tych pieniędzy, czy to pożyczając od obywateli, czy zmuszając ich do pożyczenia. tych pieniędzy, to oczywiście pociąga za sobą negatywne skutki, jeśli chodzi o zaufanie wobec państwa. No i drugi element to jest element oczywiście inflacyjny. Można zacząć drukować pieniądze. Ukraina robiła to w roku 2022, ta inflacja była dwucyfrowa. W tym roku to udało się zmniejszyć, bo pomoc zachodnia znacznie bardziej rytmicznie napływała. Ale ja uważam, że ta sytuacja jest trudna. Znaczy, to nie jest sytuacja, która w ciągu kilku miesięcy zmusi Ukrainę do zawarcia pokoju na niekorzystnych dla siebie warunkach. Natomiast to jest sytuacja, która odbiera szansę zwycięstwa i doprowadza do sytuacji wzrostu ewentualnych wewnętrznych podziałów. I to jest też potencjalnie niebezpieczne, bo ten element, który wszyscy podkreślają, czyli zjednoczenie społeczeństwa ukraińskiego na rzecz wysiłku wojennego, on też, to zjednoczenie nie musi mieć charakteru stałego i niewzruszonego. To może też podlegać pewnej erozji. Te emocje społeczne będą musiały znaleźć swój upust. Dobrze byłoby, żeby to nie było jakiś resentyment antyzachodni, żeby Ukraińcy nie uznali, że zostali zdradzeni przez Zachód. Bo o tym też się coraz częściej, choćby w dyskusjach publicystycznych na Ukrainie, mówi. To byłby bardzo niebezpieczny z punktu widzenia Polski czy innych państw w naszej części Europy scenariusz, bo wtedy Ukraina nawet już po zakończeniu wojny być może, ja nie twierdzę, ale że tak będzie, ja tylko mówię, że jest takie ryzyko, wtedy Ukraina nawet i z tego powodu nie mogłaby być pewnym elementem wspólnego systemu bezpieczeństwa i odstraszania Federacji Rosyjskiej, bo być może nie chciałaby być takim elementem, bo być może uznawałaby, że to pociąga za sobą zbyt wielkie koszty społeczne i narodowe, a wiarygodność partnerów zachodnich jest ograniczona, przynajmniej krótkotrwała. To też ten czynnik należy brać pod uwagę. Tu mamy do czynienia z pewnymi procesami, które są dynamiczne i nie zawsze ta dynamika jest na korzyść, nie wiem, opcji proeuropejskiej. Może się okazać, że jest na korzyść opcji niekoniecznie nam sympatycznej. I to też musimy brać pod uwagę, kiedy mówimy o rozwoju wydarzeń na Ukrainie.
Czyli jednym słowem, tak bardzo konkretnie mówiąc, perspektywa jest zła. To, co w tej chwili obserwujemy, może nie jest perspektywa krótkotrwała na najbliższe miesiące, że ona jakoś, tak jak pan powiedział, doprowadzi do jakiegoś pokoju, którego byśmy, Ukraina by nie chciała, też kraje zachodnie by nie chciały, szkodliwego dla Ukrainy i niesprawiedliwego, ale perspektywa taka długofalowa, kiedy patrzy się na możliwości Rosji i możliwości Ukrainy, jeżeli nic się nie zmieni w tej chwili, jeśli chodzi o wsparcie z Zachodu, jest zła.
Ja tak uważam. Ja uważam, że zrobiliśmy wielkie koło. W kwietniu roku 2022 Ukraina gotowa była podpisać i nawet parafowała porozumienia z Federacją Rosyjską, które w gruncie rzeczy sprowadzały Ukrainę do statusu państwa, nazwijmy to pozablokowego, takiego, które nie aspiruje do członkostwa w NATO i takiego, które byłoby pozbawione znaczącego potencjału wojskowego. W gruncie rzeczy państwa, które by się w nieco dłuższej perspektywie mogło stać czymś w rodzaju rosyjskiego protektoratu. Potem wojna weszła w drugą fazę. Ukraina nie podpisała tego porozumienia. Zełenski odmówił jego podpisania. Moim zdaniem ma to związek z taką niespodziewaną dość wizytą Borysa Johnsona, który wtedy przyjechał do Kijowa i po jego rozmowach z prezydentem Zełenskim zmieniła się linia polityczna Ukrainy, zmieniła się też linia polityczna Zachodu, bo po tej wizycie Zełenskiego ruszyły dostawy broni i sprzętu dla Ukrainy, chociaż oczywiście niewystarczające, ale znacznie były one większe niż w tej pierwszej fazie wojny. I dzisiaj dochodzimy do punktu, kiedy mimo tych zwiększonych dostaw, mimo tego większego wysiłku i początkowych sukcesów, mam tu na myśli te dwie ofensywy jesienne, no dzisiaj jesteśmy w sytuacji takiego trochę strategicznego pata. To znaczy bez wzrostu zaangażowania Zachodu albo bez decyzji o charakterze politycznym tej wojny nie jesteśmy w stanie wygrać. Tu decyzje o charakterze politycznym są nie mniej ważne jak fizyczne dostarczenie większej ilości sprzętu wojskowego, bo gdyby na przykład Ukraina miała otwartą, czy otworzono by Ukrainie drogę do NATO, to wydaje mi się, że Ukraina mogłaby uznać, że nawet ten pokój, który by pozostawiał jakąś część jej terytorium pod okupacją rosyjską, nie ma mowy o uznaniu prawomocności tej okupacji, natomiast no, trzeba się liczyć z realiami. Ale nie za cenę pozostania w pewnej próżni bezpieczeństwa. Ukraina musiałaby tu dostać gwarancję bezpieczeństwa, nie traktatowe, bo czy nie w trybie umów międzynarodowych, tylko w trybie członkostwa w Pakcie Północnoatlantyckim, co oznaczałoby po stronie Paktu Północnoatlantyckiego, nazywając rzeczy po imieniu, uznanie, że jesteśmy gotowi uczestniczyć w wojnie po to, żeby bronić w przyszłości Kijowa czy ukraińskiej granicy, jeżeli by Rosjanie tę pauzę strategiczną po jakimś czasie, po przegrupowaniu swoich sił i ich odbudowie chcieli znowu rzucić przeciwko Ukrainie. Dzisiaj Zachód do tego nie dojrzał, dzisiaj taka decyzja nie została podjęta, no co oznacza, że ta sytuacja strategicznie Ukrainy jest moim zdaniem gorsza niż była wiosną roku 22, dlatego że wiosną roku 22, gdyby tego rodzaju porozumienia zostały zawarte, to przynajmniej ta skala strat byłaby znakomicie mniejsza i skala tej traumy społecznej byłaby mniejsza. Dzisiaj po półtora roku, nawet trochę więcej niż półtora roku, to jest zupełnie już inna sytuacja i dlatego Rosjanie uważają, że gdyby dzisiaj im się udało do tego doprowadzić, to oni mogliby mówić o wygraniu tejże wojny, a z pewnością tej batalii, większej wojny. W związku z tym no to jest sytuacja niestety bardzo niepokojąca. To ona by, jeżeli tę wojnę, znaczy jeżeli ta wojna zastygnie, tak powiem, w takiej postaci, jak ona jest obecnie, jeżeli Zachód nie będzie w stanie zrewidować swojej postawy wobec Ukrainy i wobec przyszłości Ukrainy, to jest nawet w moim odczuciu ważniejsze, no to konsekwencją tego będzie głęboki kryzys zaufania w środowisku państw Zachodu, w tym i również w NATO. Uważam, że to będzie, że to uruchomi pewne procesy, które będą w niektórych przypadkach być może procesami takiej akomodacji do nowych realiów, próbą dogadania się z Rosjanami. Węgrzy już to robią w sposób dość otwarty, próbując się wpisać w nowe realia. Nie wiadomo, jak Turcja w takiej konfiguracji się znajdzie, czy w ogóle będzie można mówić o utrzymaniu tej południowej flanki NATO, która się dzisiaj opiera na Turcji. No to będzie oznaczało, że samo NATO będzie podlegało jakiejś rekonfiguracji. A rekonfiguracja NATO to zawsze niestety może oznaczać to, że Amerykanie uznają, iż ten system bezpieczeństwa, w którym oni partycypują, no przestał spełniać swoją funkcję, bo utrzymanie dotychczasowych pozycji wymagałoby większego zaangażowania ze strony amerykańskiej w sytuacji, kiedy pewne elementy tej konstrukcji natowskiej ulegają osłabieniu. No to jest scenariusz potencjalnie bardzo niebezpieczny, ja uważam.
A pan pisze w swojej książce, że zmienia się strategia naszych sojuszników, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, i że Stany Zjednoczone nie przygotowują się do jakiejś wielkiej lądowej wojny w Europie, że one by chciały wszystko zrobić, żeby tej wojny nie było. Choć ostatnio prezydent Biden, starając się wpłynąć jakoś na kongres, żeby przekazał kolejną transzę pomocy, mówił o tym, że Rosja się nie zatrzyma, że Rosja, jeżeli zajmie Ukrainę, pójdzie dalej, tak jakby w myśl tego, co też pan pisze w książce.
No, ta wypowiedź Bidena jest bardzo symptomatyczna, bo on formułował to w kategoriach pewnego ostrzeżenia, że jeżeli my dzisiaj nie powstrzymamy Rosji na Ukrainie, w sytuacji, kiedy mamy relatywnie komfortowe, z amerykańskiej perspektywy oczywiście, relatywnie komfortowy model funkcjonowania, czyli mamy no boots on the ground, nie jesteśmy bezpośrednio zaangażowani, wydajemy jakiś ułamek swojego budżetu wojskowego po to, żeby trzymać w szachu naszego, jednego z naszych najpoważniejszych rywali geostrategicznych, no to jeżeli my tą pomoc wstrzymamy, taki był tok rozumowania Bidena, to Ukraina upadnie, nie będzie w stanie się dalej bronić, Rosjanie Ukrainę zdobędą i też się nie zatrzymają. Również z tego powodu, że będą uważali się za zwycięzców. Ten impet zwycięstwa będzie powodował wzrost ich aspiracji, a nie samoograniczenie. Putin raczej nie jest Bismarckiem, jeżeli by o to chodziło. I on powiedział, że wtedy właśnie amerykańscy żołnierze będą walczyć i ginąć, broniąc obszaru państw sojuszniczych z NATO. Tylko proszę zwrócić uwagę, że to funkcjonuje w kategoriach pewnego negatywnego scenariusza z punktu widzenia Ameryki. Czyli Amerykanie nie mają intencji, nie mają ochoty ginąć i walczyć o realizację tej polityki, jak to Biden mówi, nie oddamy ani cala kwadratowego terytorium państw natowskich. To jest oczywiście wypełnienie zobowiązań sojuszniczych, ale to nie jest scenariusz optymalny. Moim zdaniem scenariusz optymalny to byłby taki, żeby państwa europejskie, NATO, ja zresztą uważam, że Amerykanie uważają, że to powinni robić Polacy i Niemcy przede wszystkim ze względu na potencjał demograficzny oraz ekonomiczny, wspierani przez państwa pozostałe, czyli państwa skandynawskie, również Rumunię, Ukraina byłaby bardzo dobrze, gdyby się wpisała w taką konstrukcję, ale z tym jest bardzo trudno, bo tu ryzyka są eskalacyjne bardzo, bardzo duże. No i w związku z tym Amerykanie, to też wynika z ich no po prostu rachunku siły wojskowej, to są rzeczy policzalne, to Amerykanie nie funkcjonują tak, jak w Polsce się my funkcjonujemy, że liczebność sił lądowych jest jakąś głęboką tajemnicą i nikt nie chce powiedzieć. I polski analityk musi czytać ekspertyzy, nie wiem, szwedzkie, amerykańskie czy rosyjskie, bo tam oni doskonale wiedzą, jak liczebną mamy armię, ale u nas to jest objęte jakąś dziwaczną tajemnicą. No w przypadku Stanów Zjednoczonych wiemy, jaka jest liczebność sił lądowych. Siły lądowe amerykańskie wynoszą z grubsza rzecz biorąc 420 tysięcy żołnierzy i oficerów. Do tego trzeba dodać Corpus Marines, czyli tam łącznie gdzieś 460 tysięcy. Tylko że oni muszą obsłużyć nie tylko różne kierunki strategiczne, ale Amerykanie po roku 2018, kiedy wpisali do swojej narodowej strategii bezpieczeństwa to, że rywalami są Chiny i Stany Zjednoczone, również biorą pod uwagę to, że terytorium Stanów Zjednoczonych będzie atakowane na wypadek wojny, a w związku z tym część tych sił jest dedykowana ochronie Stanów Zjednoczonych i one muszą zostać w Stanach Zjednoczonych, to zresztą oni dość precyzyjnie, to można znaleźć w dokumentach, ja tam zresztą je cytuję, klasyfikują, są tak zwane siły CONUS i OCONUS, czyli te, które mogą być przeznaczone do użycia poza kontynentem amerykańskim i te, które nie mogą. To jest jakby pierwszy element. Drugi element jest związany z faktem, że Amerykanie oczywiście zmieniają swoje podejście w związku z tą nową rachunkiem strategicznym, czyli tym, że przygotowujemy się nie na ekspedycje przeciwko organizacjom terrorystycznym, takim jak ISIS czy różnym lokalnym dyktatorom, tylko musimy myśleć o konflikcie z dużymi państwami, Rosja i Chiny tutaj najczęściej są wymieniane. W związku z tym musimy myśleć o teatrach działań wojennych. To między innymi dlatego na szczycie w Wilnie przyjęto tą formułę zbudowania tych sił, które miałyby wejść do działania i mieć liczebność około 300 tysięcy docelowo żołnierzy na tym europejskim teatrze działań wojennych, który ma być podporządkowany dowództwu amerykańskiemu w Niemczech. To jest element zmiany myślenia i budowania sił, które powinny być zdolne działać na teatrach działań wojennych, tylko że musimy mieć świadomość, iż Amerykanie, ja tam to dość precyzyjnie wyliczam, odwołując się do źródeł amerykańskich, no są dopiero w fazie budowania trzech, o ile dobrze pamiętam, dywizji ciężkich, które mogły, czy powinny być użyte do walki na tych, do walki w wojnie lądowej, takiej, jaką ją obserwujemy na Ukrainie, tylko że ta dywizja ciężka ma obszar odpowiedzialności gdzieś od 22 do 25 kilometrów, jeśli chodzi o linię frontu, czyli nawet gdyby hipotetycznie założyć, że Amerykanie, oni chcą do 2030 roku mieć te trzy dywizje ciężkie, gdyby oni uznali za celowe ich w całości przerzucenie ich na do Europy i na wschodnią flankę, no to tu mamy do czynienia z takim obszarem odpowiedzialności, a linia, granica między NATO a Federacją Rosyjską dzisiaj to jest bodajże 2600 kilometrów, nie licząc Białorusi. W związku z tym w żadnym rachunku wojskowym te siły amerykańskie, nawet gdyby w 100% je przerzucić do Europy, one nie pozwalają na realizację tej strategii, o której mówi Biden, strategii deterrence by denial. Denial, czyli mamy taki potencjał wojskowy, że uniemożliwimy wejście przeciwnika na nasz teren i zajęcie tutaj jakichkolwiek pozycji. No to nie jest deterrence by punishment, że ukażemy agresora post factum za to, że on się zdecydował na agresję. To jest zupełnie inne podejście i ono wymaga zupełnie innej architektury, jeśli chodzi o wielkość sił. Dzisiaj w ogóle na wschodniej flance nie ma takich sił, ani w Europie, ani nawet dodając do tego potencjału europejskiego, przepraszam, siły amerykańskie. Dlatego stąd ta stała presja na zwiększanie liczebności armii tych państw, które są w stanie to zrobić. No w Europie Środkowej to jest Polska w NATO, to są Niemcy, ze względu na potencjał demograficzny problem tylko jest taki, że Niemcy tego robić nie chcą po prostu. No i to być może jest Ukraina, jeżeli zostanie włączona do tego systemu bezpieczeństwa. Innych państw, które mają taki potencjał demograficzny, są na wschodzie, mają podobną ocenę sytuacji bezpieczeństwa, po prostu nie ma. Rumunia w pewnym sensie tak, natomiast Rumunia jest bardziej zainteresowana kierunkiem bałkańskim i sytuacją bezpieczeństwa na Morzu Czarnym, co jest dość oczywiste z punktu widzenia jej położenia. No a w związku z tym, jeżeli mówimy o powstrzymywaniu i odstraszaniu Rosji na wschodniej flance, no to siły, które wniosą kontrybucję do tego systemu bezpieczeństwa, no to mogą być tylko i wyłącznie siły polskie, być może siły ukraińskie. Ja zresztą z takiej kalkulacji wywodzę to, o czym mówię już od co najmniej roku, a mianowicie to, że Polska i Ukraina powinny możliwie głęboko współpracować w obszarze wojskowym, a nie da się współpracować w obszarze wojskowym, nie mając w gruncie rzeczy podobnej oceny sytuacji bezpieczeństwa i nie uprawiając podobnej polityki zagranicznej. No to jest dla mnie przynajmniej dość elementarny rachunek sił i środków. No w związku z tym, jeżeli tego nie będziemy w stanie zrobić z Ukrainą, jeżeli Niemcy nie bardzo chcą, a inne państwa naszego regionu nie mają takiego potencjału, one by chciały, ale 3-milionowa Litwa czy 2-milionowa Łotwa nie wystawią wielkich armii. Litwa robi bardzo dużo. Litwini chcą mieć w roku 2030 dywizję, co oznacza, że gdybyśmy my działali w taki sam sposób, jak działają Litwini, to powinniśmy mieć w roku 2030 13 dywizji, bo taki mamy potencjał demograficzny, a będziemy mieć być może, jak się wszystko uda, 6, czyli w porównaniu z Litwinami działamy na pół gwizdka, więc z tym Bałtowie robią dużo, a my nie, my robimy tak, trochę pozorując zwiększanie naszego potencjału, uważając, że jak kupimy dużo sprzętu, to będziemy mieli silniejszą armię, co wydaje się dość egzotycznym poglądem, no ale to już tak działamy. No w związku z tym, jeżeli nie zbudujemy tego potencjału, Amerykanie nie sygnalizują gotowości przysłania tu do nas 100 czy 200 tysięcy żołnierzy. Francuzi nie rozbudowują swoich sił zbrojnych, mówię o siłach lądowych. Brytyjczycy w ogóle je zmniejszają. Niemcy mają nie tylko trudności rekrutacyjne, ale też i nie bardzo im wychodzi odbudowa zdolności Bundeswehry. No to kto ma zbudować ten potencjał odstraszania Rosji? No krasnoludki to za nas tego nie zrobią. No to dlatego pan generał Andrzejczak mówił, że jak Ukraina upadnie i nie będzie tym elementem bezpieczeństwa wspólnego, to nam 300-tysięczna armia nie wystarczy. To my będziemy musieli zbudować armię półmilionową. Ale my wolimy uprawiać jakieś jałowe spory związane z, nie wiem, z transportem drogowym. Ja nie twierdzę, że to nie są ważne rzeczy. Tylko w sytuacji tego, że możemy mieć tutaj wojnę za kilka lat, no to jest pierwszorzędne znaczenie. Wolimy się kłócić, wolimy się spierać, wolimy dyskutować o tym, co było 70 lat temu, nie myśląc o przyszłości, bo nadal żyjemy i to jest najbardziej moim zdaniem smutna konstatacja, że większość albo spora część, tak bym powiedział, Polaków nadal żyje w przekonaniu, że to nie my odpowiadamy za nasze bezpieczeństwo, tylko jacyś oni. Różnie tych onych definiujemy. Niektórzy mówią Amerykanie, inni mówią NATO, a inni mówią nasze siły zbrojne. Traktujemy nasze siły zbrojne jak ochroniarzy. Zapłaciliśmy podatki, sprawa z głowy, już się w ogóle tym nie musimy interesować, oni mają nam zagwarantować bezpieczeństwo. To tak się tego nie zrobi, ja uważam.
No właśnie, no i w tej sytuacji, kiedy wydaje się, że większość naszego społeczeństwa nie do końca ma też świadomość jakiegokolwiek zagrożenia, albo je bagatelizuje, po tych 22 miesiącach wojny, bo na początku mam wrażenie, że zupełnie inne były nastroje społeczne. Wtedy rzeczywiście był lęk, strach, przecież ja już byłem tam, natomiast już byłem w Kijowie, ale z tego, co słyszałem, to rzeczywiście wtedy Polacy się przestraszyli, wtedy Polacy poczuli zagrożenie. Teraz go nie czują, możliwe, że jak Rosja zrobi jakąś ofensywę zimą, to zmieni trochę spojrzenie naszego społeczeństwa, ale jak do tego wszystkiego, o czym pan mówi, ma się sytuacja obecnego, no może nie powiem, że konfliktu, ale pewnego rodzaju niesnasek politycznych między Polską a Ukrainą w ostatnich miesiącach, które już od września przybrały taki dość ostry obraz. My o tym rozmawialiśmy kilka miesięcy temu. Sytuacja się trochę uspokoiła, ale nie została naprawiona, jakoś wyjaśniona. Mamy protest przewoźników na granicy z Ukrainą. Ukraina też na to patrzy. W ukraińskim społeczeństwie też się zmienia spojrzenie. Ukraina też ma swoje problemy, między innymi z uciekającymi rekrutami, ale gdzie my w tej chwili jesteśmy w tych relacjach z Ukrainą? No bo daleko nam w tej chwili do sojuszu. Chyba od początku wojny z jednej strony Ukraina nie była w tak złym momencie, tej jakby jeśli chodzi o działania zbrojne, ale z drugiej strony chyba też nie byliśmy w tak złych relacjach z Ukrainą od początku tej rosyjskiej inwazji.
No, tutaj nie ma jakiejś jednej przyczyny tej sytuacji. Tych przyczyn jest dużo. Ja proponuję, żebyśmy zaczęli się wreszcie uczyć na błędach, a my tu sporo błędów popełniliśmy. Głównym i podstawowym, ja uważam, jest błąd nieobecności myślenia o charakterze strategicznym. Tu nie chodzi o kwestię wielkiej strategii i rywalizacji z Federacją Rosyjską, bo tu akurat całkiem nieźle Polska, wydaje mi się, wygląda. Tu chodzi o błąd takiego podejścia strategicznego, które by zakładało przede wszystkim znajomość sytuacji. Ja uważam, że my weszliśmy w tę wojnę w gruncie rzeczy nie znając sytuacji na Ukrainie i nie znając sytuacji Ukrainy i też nie do końca znając sposób myślenia elity ukraińskiej czy naszych sąsiadów. Zaczęliśmy działać impulsywnie powodowani słusznym zresztą odruchem i projektować nasze myślenie na myślenie strony ukraińskiej w sytuacji, kiedy to myślenie jest tam, wydaje się, nieco inne. Nie ma co się na to obrażać, ale trzeba było wcześniej zbudować odpowiednie narzędzia obecności naszej na Ukrainie, wiedzy na temat tego, jak to państwo funkcjonuje. No całe to wszystko, całe to spektrum informacji, które jest zdobywana i przetwarzana przez czy to think tanki, czy agendy rządowe, czy rozmaitego rodzaju specjalistów, bo ten obraz nasz Ukrainy był obrazem w związku z tym skażonym pewną, tak jak ja to oceniam, niewiedzą. Oczekiwaliśmy, jak sądzę, pewnych rzeczy niemożliwych, uważając, że będzie łatwiej niż się potem okazało. Tylko jest pytanie, czy my to teraz nadrabiamy. No bo proszę zwrócić uwagę, mamy sytuację taką, że pełnomocnik rządu Rzeczpospolitej do spraw relacji z Ukrainą został dopiero powołany, o ile ja dobrze pamiętam, w kwietniu bodajże tego roku, albo w marcu tego roku, czyli już rok od wybuchu wojny, w sytuacji, kiedy na przykład mieliśmy mieć w styczniu, na rocznicę powstania styczniowego, mieliśmy mieć podpisaną nową umowę dwustronną między Polską a Ukrainą. Ta umowa gdzieś utknęła, tej umowy nie ma, pełnomocnik został powołany, pani minister Emilewicz energicznie przystąpiła do pracy, tylko dzisiaj ona już nie jest pełnomocnikiem. I mamy od 15 października jakby do czynienia z nowym układem po stronie władzy. No i ja czekam, co nowa koalicja, która już od samego początku, od pierwszego dnia po wyborach mówi, że ma większość, no co ona w tej kwestii ukraińskiej, też w sensie strategicznym, ma zamiar przedsięwziąć. Bo tu nie chodzi o rozwiązanie jakiegoś jednego czy dwóch doraźnych konfliktów, tylko chodzi o pewną generalną wizję naszych relacji. No, tutaj mamy też jakąś zastanawiającą, moim zdaniem, bezczynność i nie wiem, na co nowa władza w tym zakresie czeka. To mnie niestety nastraja dość pesymistycznie, tym bardziej, co jest w gruncie rzeczy dość banalne, no żeby mówić o jakimś podążaniu we wspólnym kierunku, no trzeba mieć sprecyzowany ten kierunek, musimy wiedzieć, czego chcemy, musimy mieć rozeznaną sytuację również tych obszarów, które są potencjalnie konfliktowe, musimy budować narzędzia, w tym sensie też i dialog z drugą stroną, poszukiwać rozwiązań. Musimy zresztą też doprowadzić do sytuacji, że i druga strona chce podobnego działania. No bo jednostronnie sami nie zaprogramujemy pewnej ewolucji relacji. To i strona ukraińska musi tego chcieć. Tam ta sytuacja nie poprawia się z tego punktu widzenia, dlatego że tam też rozmaitego rodzaju napięcia mają miejsce, to o tym przecież mówiliśmy. W związku z tym im bardziej uprawiamy politykę o charakterze doraźnym, tym bardziej jesteśmy zakładnikami rozmaitych grup nacisku czy grup partykularnych, które zawsze mają ważne interesy, bo z perspektywy, dajmy na to, kierowców, którzy blokują granice, oni walczą w słusznej sprawie i to jeszcze sprawie, która jest dla nich kwestią życia lub śmierci najprawdopodobniej. Tylko że z punktu widzenia państwa, państwo nie może być zakładnikiem partykularnych interesów. To oznacza, że to państwo, w tym wypadku Polska, nie tylko musi chcieć rozwiązać sytuacje sporne z drugą stroną, czyli państwem ukraińskim, ale musi również, jeżeli są takie obszary, gdzie się nie da rozwiązać tych relacji, no bo takie też są, musi budować pewną politykę kompensowania ewentualnych strat po stronie polskich przedsiębiorców czy polskich obywateli przez odpowiednią aktywną politykę państwową. To ja mam wrażenie, że my mamy taką abdykację w tym obszarze z polityki państwowej. Ta polityka musi być wielowymiarowa, wyprzedzająca pewne sytuacje kryzysowe, musi być polityką przewidującą, polityką budowania narzędzi, też elastyczną, polityką, która jest budowana w oparciu o pewną wizję strategiczną, bo to zakłada właśnie ta wizja strategiczna, umożliwia pewną elastyczność. To musi być też wreszcie polityka obliczona na budowę poparcia społecznego na rzecz pewnych działań. Czy nie można realizować polityki na przykład na rzecz zbliżenia z Ukrainą bez stałej aktywności po to, żeby tłumaczyć wyborcom, w tym wypadku w Polsce, dlaczego ta polityka jest konieczna i akurat taki jej kształt jest kształtem pożądanym. To w państwach demokratycznych ta polityka musi mieć uznanie społeczne. To i tak nie jest recepta na sukces, bo jeszcze druga strona musi być wolna od popełnianych błędów. Strona ukraińska niestety popełnia błędy. No, to słynne przemówienie prezydenta Zełenskiego na forum ONZ było błędem o charakterze jakby fundamentalnym. Zresztą jedna z analityczek Atlantic Council dość otwarcie powiedziała w wywiadzie w ubiegłym tygodniu w portalu NW, że to była głupota po prostu i ludzie odpowiedzialni za tekst tego wystąpienia powinni zostać odwołani z administracji prezydenta Zełenskiego. W związku z tym to nie jest tak, że wszystkie winy są po naszej stronie, ale to nas nie zwalnia z obowiązku pewnej pracy o charakterze strategicznym i też próby tłumaczenia naszym partnerom, że powinniśmy myśleć o podążaniu w tym samym kierunku.
A co by pan powiedział osobom w Polsce, które mówią, że to Ukraina jest tutaj naszym największym rywalem, a Rosja przecież nic do nas nie ma, bo są też nawet tacy politycy, nawet w polskim parlamencie, którzy tak mówią. Czy Rosja rzeczywiście nic do nas nie ma i Rosji nie interesuje Polska? Czy może część albo znaczna część społeczeństwa rosyjskiego Polaków nie lubi bądź nienawidzi? Jak to jest? Pan jest ekspertem od Federacji Rosyjskiej. Przeczytałem trzy pana książki, które Rosji, Federacji Rosyjskiej dotyczą. To jak to jest z tą Rosją? Rzeczywiście nic do nas nie mają, czy może nas nienawidzą?
No, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo ja bym powiedział tak, że Rosjanie uważają, że istnieje pewien naturalny porządek rzeczy. I w tym naturalnym porządku rzeczy istnieją wielkie państwa i wielkie kultury i wielkie cywilizacje. W tym wypadku Rosja jest państwem wielkim, jest mocarstwem, jest też tysiącletnia, jak to oni mówią, chyba jednak niezgodnie z faktami, cywilizacją. No i w związku z tym ten porządek międzynarodowy czy ład globalny, on musi uwzględniać ten fakt, że są te narody wielkie i są narody średnie i małe. Te narody wielkie mają swoje indywidualne interesy, które muszą być uznawane przez pozostałych i sąsiadów, i pozostałe państwa pewnej wspólnej przestrzeni. Jeżeli są takie państwa, które nie chcą tych interesów rosyjskich uznać, no na przykład Rosjanie uważają, że Białorusini i Ukraińcy to są te same gałęzie jednego narodu ruskiego. No a w związku z tym dążenie do opanowania Ukrainy jest czymś naturalnym, bo w gruncie rzeczy ten proces może przypominać pewne, no nie tylko zbieranie ziem ruskich, ale też i procesy powstawania dużych narodów czy dużych państw w Europie Zachodniej w XIX wieku. No ale jeżeli są takie państwa jak na przykład Polska, która albo pomaga Ukrainie zachować jej niezależność, czy to politycznie jak w czasie pomarańczowej rewolucji, czy politycznie oraz wojskowo jak teraz, No to oznacza, że to są państwa, które i społeczeństwa, które nie uznają tego naturalnego porządku rzeczy związanego z pewnym obszarem nie tyle uprzywilejowania, co obszarem posiadania własnych, suwerennych interesów przez Federację Rosyjską. A to w związku z tym oznacza, że to są państwa w tym sensie niebezpieczne, że one zagrażają ładowi międzynarodowemu, bo przez swoją nieodpowiedzialną politykę powodują powstanie napięć. To nie Rosja jest źródłem napięć, bo Rosja tylko realizuje swoje uzasadnione interesy wynikające z kultury, historii, wspólnego języka, tradycji i religii. To Polska jest państwem w gruncie rzeczy rewizjonistycznym, które dąży do zakwestionowania pewnego naturalnego porządku rzeczy. Niektórzy rosyjscy eksperci, na przykład Timofiej Bardaczow z Klubu Wałdajskiego, nawet używają takiego porównania, że no w Luksemburgu czy w Belgii no nikomu do głowy by nawet nie przyszło, żeby uprawiać politykę sprzeczną z interesami Niemiec bądź Francji. Bo tam się uznaje pewną hierarchię bytów międzynarodowych, są państwa silne, duże, będące mocarstwami i państwa małe, no tak to już świat jest tak skonstruowany i w związku z tym oni dążą tylko do przywrócenia pewnego naturalnego porządku rzeczy. A ci, którzy to uniemożliwiają, no są państwami, tak jak niedawno napisał Miedwiediew, które będą traktowane przez Federację Rosyjską w charakterze historycznego wroga. No i Polska jest w moim odczuciu takim państwem, które jest traktowana przez Federację Rosyjską w charakterze historycznego wroga, dlatego że tu nie ma możliwości zawarcia kompromisu. To znaczy albo tą przestrzeń w Europie Środkowej będzie kontrolowała Rosja, albo będzie kontrolowała Polska, będąc jakimś elementem systemu zachodniego, no bo Polska sama nie jest w stanie tutaj zbudować jakiejś całości, natomiast Polska jest w stanie użyć we własnych interesach Zachód. To zresztą się też w rosyjskim myśleniu dość często pojawia, że Europejczycy ze Wschodu, Bałtowie, Polacy, Czesi, oni narzucają swoją agendę całemu Zachodowi, który jest znacznie potężniejszy, ekonomicznie ma większe możliwości, ale przez swój aktywizm, przez swoje zaangażowanie te małe narody Europy Środkowej i Bałtowie no są w stanie jakby zinstrumentalizować Wielki Zachód, w tym też i nawet i Stany Zjednoczone, wpływając na kształt polityki amerykańskiej. To Andrzej Suszencow takie tezy głosi. Suszencow jest dziekanem największego wydziału na MGIMO, młodym ekspertem, jednym też z dyrektorów klubu Wałdajskiego. A w związku z tym państwa Europy Środkowej w gruncie rzeczy lewarują swoją pozycję, zachęcając Zachód do kwestionowania tego naturalnego, jak to Rosjanie uważają, porządku rzeczy, że duży może więcej. Bo gdyby Zachód zgodził się z takim myśleniem, że duży może więcej, no to wtedy Rosja miałaby swoją strefę wpływów, ona by obejmowała Ukrainę, obejmowałaby oczywiście Białoruś, niewykluczone, że w przyszłości też i państwa bałtyckie i Mołdawię. Zachód miałby swoją strefę wpływów i byłaby jakaś strefa buforowa, pewnie gdzieś przebiegająca w Polsce, gdzie te interesy by się jakoś tam krzyżowały. Byłyby obszary nie tyle konfrontacji, co rywalizacji, byłyby też obszary współpracy. To Putin dość otwarcie proponował jeszcze przed wojną Europie Zachodniej. No ale z jakichś względów Rosjanie uważają, że właśnie z tego powodu, że Europejczycy środkowi i Bałtowie instrumentalizują cały Zachód, co zresztą ich zdaniem jest świadectwem kryzysu takiego intelektualnego, kryzysu przywództwa Zachodu, że Zachód nie jest zdolny do przeciwstawienia się temu, no to oznacza powstanie sytuacji zagrożenia i większych możliwości państw Europy Środkowej niżli by to wynikało z indywidualnych potencjałów ludnościowych i demograficznych. No NATO jest właśnie z tego powodu groźne, że NATO może być narzędziem budowania innej czy lepszej pozycji dla Europejczyków ze wschodu, no bo uniemożliwia Rosjanom zrealizowanie ich wizji pewnego naturalnego porządku. W związku z tym nie ma płaszczyzny kompromisu. Może być tylko albo my wygramy, albo my przegramy. Jeżeli przegramy, no to nie opanujemy Ukrainy. Sytuacja Białorusi w dłuższej perspektywie też będzie chybotliwa, bo to jest pewien element niestabilny, potencjalnie niestabilny w tym konstrukcie. No i w związku z tym Rosjanie będą odepchnięci, będą wypchnięci z Europy. To o tym zresztą też Miedwiediew w tym artykule swoim napisał, że Polacy i Bałtowie i Skandynawowie chcą wypchnąć Rosję z Europy, chcą ograniczyć rosyjskie możliwości do tych przestrzeni azjatyckich, co oznacza już w dłuższej perspektywie, że Rosja będzie skazana na rolę junior partnera Chin, bo Rosja nie będzie w stanie lewarować swojej pozycji wobec Chin. Rosjanie mają świadomość tego, że pozycja Chin rośnie relatywnie w porównaniu z pozycją Rosji. W związku z tym zastanawiają się, jak równoważyć rosnące znaczenie Chin, i tam były formułowane dwie odpowiedzi na to pytanie. Pierwsza odpowiedź to była współpraca z Indiami. Jeszcze wcześniej Putin myślał, że współpraca z Japonią będzie też takim elementem równoważenia pozycji Chin. No i drugim elementem miałaby być współpraca z Europą. Używając tych narzędzi, Rosjanie myśleli, mówię o perspektywie kilka lat temu, bo teraz odchodzą już od tego, no oni też widzą, jakie są realia. No w związku z tym to jest kwestia pewnej historycznej przyszłości państwa rosyjskiego, tego, co oni nazywają odrębną cywilizacją. Bo jeżeli to państwo utraci możliwość uporządkowania, tak to powiedzmy, sytuacji na wschodzie, na Ukrainie, Białoruś będzie chybotliwa, NATO się umocni, będziemy mieli do czynienia z jakąś formułą kurtyny żelaznej na granicy Federacji Rosyjskiej i Rosji, Federacji Rosyjskiej i państw Zachodu, no to Rosja siłą rzeczy stanie twarzą twarz z potęgą chińską. Nie będzie miała możliwości równoważenia tych chińskich przewag i prędzej czy później, to nie chodzi o najbliższe 5 lat, to może być za 70 lat, Rosja stanie wobec ryzyka jakby skompresowania do pozycji małego państwa położonego między obecnymi zachodnimi granicami Rosji a Uralem, bo prędzej czy później kwestia przyszłości Syberii stanie na porządku dnia, ale oczywiście w bardzo odległej historycznej perspektywie. No i to jest to rosyjskie myślenie. Proszę zwrócić uwagę, ono ma charakter takiej konstrukcji, gdzie mamy poszczególne szczeble czy schody budowania pozycji. Tym pierwszym szczeblem jest Ukraina. Zdobycie, opanowanie polityczne Ukrainy miało dać Putinowi, po tym jak ta operacja specjalna miała się szybko ziścić i powieść, Putin miał uzyskać możliwość oddziaływania z pozycji siły i sukcesu na sytuację w Europie Zachodniej i w ogóle w Europie Środkowej. To miał być następny etap. Celem tego działania miało być w gruncie rzeczy, moim zdaniem, wypchnięcie Ameryki z Europy. Europa pozbawiona amerykańskiego parasola jest znacznie słabsza i bardziej podatna na formuły współpracy z Rosją. To byłby znowu kolejny etap przed kolejnym etapem budowania jakiegoś uniwersum, gdzie ta pozycja chińska mogłaby być pozycją bardziej równoważoną. Tutaj nie ma żadnej alternatywy. Tutaj oczywiście Rosjanie uważają, że teraz też trzeba myśleć o realizacji tego planu, tylko czas, który będzie niezbędny na to, będzie dłuższy. No i w związku z tym aktualizacji ulegają tylko pewne kalendarze, a nie cele. Rosja w gruncie rzeczy nie rezygnuje ze swoich celów wobec Ukrainy. Zacharowa wczoraj czy przedwczoraj właściwie powtórzyła te cele z początku wojny. Te deklaracje dotyczące wielkiej armii, dotyczące odbudowy potencjału wojskowego, no one też idą w stronę, że tak powiem, budowania warunków na rzecz pewnego rozstrzygnięcia w przyszłości, gdzie tym przeciwnikiem czy rywalem może być Pakt Północnoatlantycki. Tu się w gruncie rzeczy niewiele zmienia. Miedwiediew zresztą w sposób dość otwarty w tym swoim artykule, no on tam zaprezentował pewien idealny model Polski przyszłości, czy funkcjonowania Polski w przyszłości. To jest model PRL-u. On tam wprost się odwoływał do doświadczeń PRL-u, pisząc, że to był ten okres, kiedy Polska mogła się spokojnie rozwijać pod bokiem przyjaznego wówczas nam podobno ZSRR. Ja ten czas trochę inaczej pamiętam, ale to jest właśnie ta wizja rosyjska. I to jest w gruncie rzeczy ta wizja tych polityków, jeśli w ogóle można ich nazwać politykami, którzy opowiadają się za jakimś przymierzem z Rosją. To jest wizja państwa, która jest w gruncie rzeczy protektoratem Federacji Rosyjskiej i może się rozwijać, wykorzystując te elementy, które Rosjanie deklaratywnie są w stanie nam podobno udostępnić, czyli na przykład tanie surowce i tanią energię. Tylko problem jest jeden i to dość zasadniczy, mianowicie jak się patrzy na historię Imperium Rosyjskiego od czasów Piotra I, to ja nie potrafię znaleźć nawet jednego przykładu państwa, które zostało przez Rosję opanowane i rozwijało się długofalowo w takim, bym powiedział, w taki sposób, że ono by na tym aliansie zyskiwało i przegoniło w związku z tym państwa, które nie były poddane tej rosyjskiej kontroli. No bo gdyby były takie przykłady historyczne, to ta teza być może byłaby nieco bardziej przekonująca. Dzisiaj mamy tylko z pewnymi obietnicami do czynienia. Rosjanie no nie są wzorem z Sewr dotrzymywania obietnic. To tutaj nawet nie trzeba mieć pogłębionej wiedzy historycznej. No i to jest ten podstawowy problem. Obiecuje się jakieś miraże na rzecz dzisiaj podjętej decyzji o rezygnacji ze znaczącej części swojej suwerenności.
Czyli Rosja uważa po prostu Polskę za kraj, który powinien być w jakiś sposób poddany, właśnie w jakiejś formie poddaństwa i zależny od Federacji Rosyjskiej. Najlepiej po prostu taki kraj, który zrezygnowałby z części swojej suwerenności. Tak Rosja widzi Polskę w ewentualnych swoich planach, gdyby one miały się powieść.
Tak ja odczytuję nastawienie rosyjskiej elity. Rosyjska, moim zdaniem, rosyjska elita uważa, że na tej równinie środkowoeuropejskiej jest miejsce dla jednego wielkiego narodu. Albo to będzie naród rosyjski, który odbuduje swoje imperium i swoje wpływy, będzie również zdolny te wpływy wykorzystywać w Europie, albo to będą Polacy i jakaś mniej lub bardziej luźna, może zwarta konstrukcja polityczna narodów z Polakami sprzymierzonych. Jeżeli to będą Polacy, Rosja z Europy zostanie wypchnięta. Środkowoeuropejczycy, którzy według Rosjan są rusofobami, nigdy nie będą zainteresowani współpracą z Federacją Rosyjską. Wzrost znaczenia Europy Środkowej, wzrost pozycji wojskowej Europy Środkowej, a to oznacza też wzrost znaczenia wschodniej flanki NATO, bo nie ma wschodniej flanki NATO poza Europą Środkową, no będzie oznaczał to, że Rosja będzie miała na swojej granicy zachodniej kordon państw i silnych, i Rosji wrogich, i odpychających Rosję od Europy. No, co zresztą jest zgodne z prawdą. No, z Rosją nikt nie ma ochoty współpracować. Nawet Finowie, którzy przez lata uprawiali politykę, no powiedziałbym, kooperacji jeszcze za czasów ZSRR z Rosją w ramach tego modelu fińskiego. Dzisiaj, jak widać, doskonale wiedząc, z jakim państwem mają do czynienia, wybierają inną drogę. I tu w związku z tym nie ma jakiegoś obszaru kompromisu. Zresztą Rosjanie uważają, że jedynie można zmienić to nastawienie Europejczyków środkowych, też i Finów na przykład, po tym jak się wygra wojnę. Znaczy my po dobroci nie ustąpimy. Finowie nie zgodzili się na model fiński, dlatego że siła argumentacji Rosjan ich do tego przekonała, tylko przekonała ich do tego siła armat rosyjskich. I podobnie, tak jak Polacy nie zgodzili się na życie w PRL-u, dlatego że poczuli miłość do ZSRR i narodu rosyjskiego, tylko dlatego, że mieli tutaj armię rosyjską i tak zwane elity przywiezione przez Rosjan ze wschodu. No to takie są realia historyczne i proszę zwrócić uwagę, że historycznie najbardziej prorosyjskie państwo Europy Środkowej, jakim były przed II wojną światową Czechy, dzisiaj jest jednym z najbardziej antyrosyjskich państw w naszej części Europy, mimo że przecież nie graniczą z Federacją Rosyjską i mogliby uprawiać taką politykę korzyści doraźnych jak Węgrzy. Ale jednak Czesi mają swoje doświadczenia historyczne, co też jest potwierdzeniem tej tezy, że ci, którzy z Rosjanami współżyli czy mieli z nimi do czynienia, no to nie mają ochoty drugi raz się znaleźć w takiej komitywie, jak to by Rosjanie chcieli.
No to, panie Marku, to oznacza na zakończenie, że jeżeli takie jest podejście rzeczywiście Rosji, no to ten konflikt Polski z Rosją w ten czy w inny sposób jest nieunikniony. I rzeczywiście, tak jak pan napisał tytuł tej książki, przed nami pauza strategiczna.
No właśnie, a to czy ta pauza będzie trwała lat 5 czy 50, zależy w gruncie rzeczy od nas, od tego, co zrobimy, jak się przygotujemy, jaką siłę zbudujemy, jak umocnimy nasz system sojuszniczy, jak umocnimy nasze instytucje, jakie państwo będziemy mieli, no bo kończy się ten czas spokojnego rozwoju, spokojnego i bezpiecznego rozwoju ostatnich 30 lat, a zaczyna się czas, no wracamy do, no te, do wracamy do takiego, do tych czasów, które są raczej codziennością naszej części kontynentu europejskiego, czyli czasy pewnej burzy i naporu, można by tak powiedzieć. Na to musimy być przygotowani, a wydaje mi się, że nie jesteśmy. To mnie niepokoi bardzo.
Nie też i myślę, że wielu z państwa również. Życzę sobie, panu i nam wszystkim, żeby się Rosjanom nic nie udało z tych wielkorosyjskich planów, żebyśmy nie musieli oglądać Rosjan niedaleko nas. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Proszę państwa, moim gościem był pan Marek, Strategy and Future, autor książki. Jeszcze sobie przeczytam, bo ten tytuł mi zawsze wylatuje. Brawi. Autor książki Pauza strategiczna, ryzyko wobec... Przepraszam, jeszcze raz. No właśnie to mi cały czas wylatuje. Autor książki Pauza strategiczna, Polska wobec ryzyka wojny z Rosją. Dziękuję jeszcze raz, panie Marku.
Dziękuję bardzo.
Jeśli podobała się państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.